Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Ranek był trudny. Ledwie usłyszał nieustępliwy terkot budzika. Biczował pod zimnym prysznicem swe ciało, a następnie ćwiczył aż do rozgrzania niechętnych, obolałych mięśni. Na Karenwal zamówił dzbanek parującej czarnej kawy i zatopił się w lekturze dokumentów. Zaczął od dokładnego sprawdzenia wczorajszego znaleziska z domu Salomona. Zawierało głównie listy Saula do brata i, co go zaskoczyło, kopię odpowiedzi Salomona. Dwa z listów przykuły jego uwagę w sposób szczególny. Pierwszy, autorstwa Salomona, nosił datę 11 lutego 1933 roku. W imię Boga Nienazwanego wzywam cię do opamiętania, bracie mój. Przynosisz hańbę całej naszej rodzinie, miłej Bogu, naszemu ojcu, a przede wszystkim naszemu wielebnemu kuzynowi, świętemu mężowi cadykowi z Ger. Wypluj to zatrute nasienie, którym obdarowała cię twoja żona. Niech imię jej będzie przeklęte. Wyżygaj je z wnętrzności jak ostry oset kaleczący ciało i duszę. Napisałeś, że nie wiesz, w jaki sposób miałbyś odpokutować. Odpowiem ci nauką Rebego Izraela z Różynia. Pewien człowiek przyszedł do niego i powiedział: jestem grzesznikiem, pragnę pokuty. Więc dlaczego nie pokutujesz? Zapytał cadyk. Ponieważ nie wiem jak, odpowiedział grzesznik. W takim razie skąd wiesz, jak grzeszyć? Spytał cadyk. Najpierw działam, a dopiero potem wiem, że zgrzeszyłem. Więc tak samo zrób teraz, poradził mu Rebe. Odpraw pokutę, a zrozumienie przyjdzie później. Przemyśl to, póki jeszcze czas, Salomon. Równie intrygująca była odpowiedź Saula z datą dwa dni późniejszą, 13 lutego 1933 roku. Salomonie, religijny zapał mąci ci oczy i odbiera radość życia. Niesprawiedliwie oceniasz Adel. Fakt różni się bardzo od twojej Racheli, ale swoimi osądami wkraczasz w rewiry zastrzeżone tylko dla mnie i mojej żony. Nie potrafisz zrozumieć, że łącząca nas więź jest z innego, metafizycznego wymiaru. To dzięki niej dokonałem odkryć w gematrii. Odnalazłem związki pomiędzy świętymi literami, o jakich ci się nawet nie śniło. Podałem ci w poprzednim liście z 25 stycznia tylko jeden przykład, że gematria jest rodzajem matematyki, językiem absolutu, który mógłby obejść się bez rzeczywistości. Nic mi nie odpowiedziałeś. Odkryłem to po zastosowaniu czwartej metody mispar catan mispari. Czy to cię nie przekonało, że nie param się tylko błahostkami, jak niesprawiedliwie napisałeś? I że jestem bliżej boskiej tajemnicy niż ty kiedykolwiek byłeś, klepiąc bezmyślnie modlitwy w języku, którego nawet dobrze nie rozumiesz? Podam ci teraz kolejny przykład, mój bracie. Duże bet na początku Tory oznacza słowo dom. Dzieło stworzenia, kosmogonia Tory, ma 434 słowa. Tyle samo, ile wartość liczbowa słowa drzwi. Czyż nie można stąd wysnuć wniosku, że dzieło stworzenia to drzwi wejściowe do domu Tory? Odkryłem to pewnego zimowego poranka, wyczerpany po całonocnych wyliczeniach. Czy możesz sobie wyobrazić podniecenie i radość ściskające moje stare serce? Jakież możliwości zrozumienia struktury wszechświata otwiera ta metoda? Podajesz mi przypowieści świętych mężów, ale sam jesteś głuchy i ślepy na piękno tego świata. Nie rozmawiasz z ptakami jak Izaak Luria. Nie zastanawia cię kształt chmury płynącej po niebie, raz po raz przypominającej hiszpańską karawelę, a raz psa dwugłowego. Nie wiesz, jak pachnie woda po deszczu. Nie dostrzegasz Bożej iskry w obrazach, które gromadzę. Wielu rzeczy nie wiesz. Jesteś martwy, Salomonie. Odpowiem ci przypowieścią o rabim Elimelechu, który tak powiedział: nie wątpię, że będę miał udział w przyszłym świecie. Kiedy stanę przed najwyższym sądem i zapytają mnie, czy uczyłeś się jak należy, odpowiem nie. Wtedy zapytają, czy modliłeś się jak należy, a ja znowu odpowiem nie. I zapytają mnie po raz trzeci, czy jak należy czyniłeś dobro, a ja po raz trzeci będę musiał zaprzeczyć. A wtedy wydadzą wyrok: mówisz prawdę, ze względu na prawdę należy ci się udział w przyszłym świecie. Twój brat Saul. Abel pomyślał, że te niezwykłe listy mogłyby spłonąć od buzujących w nich emocji. Następnie wyciągnął z szuflady dziennik Salomona. Wszystkie zapiski robione były ołówkiem. Ceratowy zeszyt obejmował tylko grafik spotkań z 1933 roku. Nie było ich zbyt wiele. Być może wspólnota sopockich ortodoksów częściej obradowała w domu rabina Weisberga niż Salomona. Zauważył, że właściciel zeszytu skrzętnie odnotowuje wszystkie święta żydowskie. Ostatnie było święto Pesach, które rozpoczęło się w czwartek, 11 kwietnia. W zeszycie Salomon opatrzył tę datę dopiskiem początek święta Pesach i uzupełnił żydowską datą 15 dzień miesiąca Nisan roku 5694. Karty obejmujące następujące potem dni świąteczne pozostawały niezapisane. Cofnął się o jedną kartkę. Pod datą 10 kwietnia, dniem morderstwa Saula Rotenberga, widniał lakoniczny zapisek. Rab.Weisberg plus komitet. Dom modlitwy wieczorem. Poprzednia kartka z datą 9 kwietnia była zapisana od góry do dołu jakąś namiętną epistołą. Poświęcona ona była krytyce niejakiego Blankfeina, właściciela tartaku, który nie dotrzymał słowa i nie dostarczył obiecanej tarcicy na budowę domu modlitwy. Dokładnie obejrzał zeszyt, szukając śladów jakiegokolwiek fałszerstwa z datami. Nie znalazł niczego, ani śladów wyrwanych stronic, ani odbitych pod spodem liter nie na tej stronie, co trzeba. Nie było wątpliwości, zeszyt był kompletny i niezafałszowany. Odnotował w pamięci, że jadąc na spotkanie z Gabriel, musi jeszcze dla pewności odwiedzić rabina Weisberga, aby potwierdzić alibi Salomona, i schował zeszyt do szuflady, zamykając ją na klucz. Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.